Mój ulubiony cytat z listów Tolkiena brzmi następująco. Bez upadku nie może być żadnej opowieści. Tolkien w całej swojej twórczości przedstawiał cykl upadków kolejnych elfickich, krasnoludzkich i ludzkich imperiów. A przecież dla kultury zachodniej nie ma bardziej fascynującego upadku niż upadek Cesarstwa Rzymskiego. Historycy dzisiaj ogólnie opierają się na dwóch głównych ścieżkach. Kontynuacji myśli Edwarda Gibbona o stopniowym chwianiu się, krótkotrwałych renesansach i finalnym upadku tego, co uznajemy za zachodnie Cesarstwo Rzymskie. Drugą z nich jest wizja transformacji, jakoby upadek był tak naprawdę formą kontynuacji, a nie traumatyczną zmianą. W obliczu nowych dowodów archeologicznych ta druga wizja jest pod coraz mocniejszym ostrzałem i naokoło wszyscy wracamy do narracji przygotowanej przez Edwarda Gibbona. Tyle, że dochodzą nowe analizy klimatyczne, ekonomiczne, społeczne i militarne i wiele z nich wskazuje na ukryte problemy jeszcze w złotej erze cesarstwa, w erze tak zwanych dobrych cesarzy. Dzisiaj podjąłem się nie lada zadania, bodaj najtrudniejszego w historii tego kanału. Czy uda mi się zebrać wszystkie nowe perspektywy i połączyć je w jeden, nie aż tak długi materiał? Materiał pod jakże krótkim tytułem 5 największych błędów popełnionych u szczytu potęgi cesarstwa, które na dłuższą metę doprowadziły do jego upadku. Pod miniaturą oczywiście tytuł jest nieco zgrabniejszy. A właściwie jedna z trzech wersji, które rywalizują o waszą uwagę. Tak, skupimy się na problemach nie IV i V wieku naszej ery, ale złotego okresu Rzymu, bo dlaczego tak szybko epoka złota stała się epoką żelaza i rdzy, co było nie tak z rządami tak zwanych dobrych cesarzy. Wkręciłem się. Zacznijmy jednak od samego początku i niech tym początkiem będzie rok 117 naszej ery. Przyjmowany jest za moment szczytowego rozwoju Cesarstwa Rzymskiego. Tego roku poważnie zachorował i rychło zmarł cesarz Trajan. Na łożu śmierci miałby jednak podjąć decyzję o adoptowaniu niejakiego Hadriana, syna swojego kuzyna. W efekcie Trajan został zastąpiony przez człowieka sprawnego i sprawdzonego, zarówno na stanowiskach cywilnych i wojskowych. Zacznijmy w takim razie tkanie tej niezwykle skomplikowanej pajęczyny. Pajęczyny powiązań. Szkoda, że z tego okresu nie zachowały się żadne filmowe kroniki wojenne. Całe szczęście, w zilustrowaniu tego programu niezmiernie pomoże nam gra Anno 117 Pax Romana. Tak, sponsorem tego odcinka jest firma Ubisoft. Rozdział pierwszy. Problem systemu sukcesji. Epoka tak zwanych dobrych cesarzy wydaje nam się oparta przede wszystkim na merytorycznym podejściu do wyboru następcy. Kiedy Oktawian August ustabilizował sytuację wewnętrzną po epoce schyłku i upadku Republiki, tak co spędzało mu sens, powiek to jedno pytanie. Kto tak naprawdę powinien zostać później cesarzem? Jak zapewnić spadkobiercom naturalny autorytet, który będzie ochroną przed intrygami senatu czy wojska? Rzymianie oczekiwali od swoich przywódców na różnych szczeblach wyraźnych sukcesów militarnych czy dyplomatycznych, umiejętności zdobycia bogactwa. System ten tworzył ludzi skrajnie ambitnych, stąd w czasach Republiki określano specjalne zasady, które miały stopować wyrośnięcie pojedynczych polityków do pozycji mających przypominać rządy królów, z którymi przecież Rzymianie pożegnali się setki lat wcześniej. A jednak Republika ewidentnie korzystała na tej niepohamowanej rządzy sławy, bogactwa i władzy, co prowadziło do całego korowodu tyranów i licznych wojen domowych. August w odpowiedzi postawił na model dynastyczny, niczym ze znienawidzonej przez Rzymian epoki królów. Stąd też konieczna była przecież jeszcze wielka sztuczka Augusta, PR-owe starania, aby transformacja była odczytywana jako kontynuacja Republiki, a nie przekreślenie. Formalnie to cesarz miał swoim autorytetem wspierać potencjalnego następcę, który po śmierci patrona zostałby obwołany cesarzem przez senat i oby przy wsparciu wojska. Co miało pomagać w utrzymaniu jakości dynastii i następców, to system adopcji, dobrze już znany w starożytnym Rzymie. W końcu Oktawian August został adoptowany przez Juliusza Cezara. Wiele o wrażliwości tego rozwiązania mówią losy samego Augusta, który musiał przełknąć kolejne śmierci swoich wybranków, przede wszystkim adoptowanych synów Gajusza i Luciusza, którzy faktycznie byli jego wnukami z małżeństwa córki Julii i Marka Agrypy. W ostateczności August wskazał na pasierba Tyberiusza jako swego następcę, wykluczając innego wnuka Agrypę Postumusa, który miał być wedle samych rzymskich historyków tępym prostakiem. A więc system sukcesji zadziałał, wyeliminował gorszego kandydata. W rzeczywistości jednak niemal od początku model sukcesji ustawiony przez Augusta działał po prostu losowo. Dość powiedzieć, że umierający Tyberiusz sugerował, że władzę po nim powinni przejąć w dwójkę kuzyni Gaiusz Juliusz Cezar Germanicus oraz Tyberiusz Gemellus. Senat odrzucił jednak tę wersję i wizję podwójnego cesarza i zdecydował na obwołanie cesarzem samego Gajusza, który z czasem stanie się znany jako Kaligula. Nie mamy tu miejsca na ukazanie wszystkich perypetii dynastii julijsko-klaudyjskiej. Rzecz w tym, że pewna równowaga systemu sukcesji miała zostać osiągnięta właśnie przez tak zwanych pięciu dobrych cesarzy w drugim wieku naszej ery, nazywanych też po prostu cesarzami adopcyjnymi. W ramach tej dynastii, zwanej dynastią Antoninów, cesarze przede wszystkim wybierali spośród szerokiego grona dalekich, młodych krewnych. Nerwa wyznaczył jako następcę dowódcę wojsk na froncie germańskim, Trajana. Ten adoptował, jak wspomnieliśmy, Hadriana. Hadrian adoptował Antonina Piusa, ten znowu Marka Aureliusza. Piękne kombo i trudno nam oderwać postrzeganie potęgi ówczesnego cesarstwa od właśnie wyborów kolejnych cesarzy adopcyjnych, jeśli chodzi o następcę. Ale jest w tej powierzchownej historii poważny wyłom. Otóż wszyscy ci cesarze byli bezdzietni. Ani Nerwa, ani Trajan, ani Hadrian, ani Antoninus Pius nie mieli własnego potomstwa. Tak naprawdę system adopcyjnej sukcesji działał tylko w bardzo określonym środowisku, bo co jeśli faktycznie cesarz chciałby przekazać znowu władzę swoim synom? Ale spokojnie, nie za szybko, do tego jeszcze wrócimy. Na razie przyjrzeliśmy się samej hierarchii na szczycie cesarstwa. Co działo się znacznie niżej. A jeśli już jesteśmy przy romanizacji, kto nie chciałby zostać rzymskim namiestnikiem i przetestować się ze wszystkimi problemami złotego okresu Rzymu? Całe szczęście tylko na ekranie komputera. W końcu od 13 listopada możecie zagrać w Anno 117 Pax Romana, ósmą część serii o budowaniu miast w przeróżnych realiach, nie tylko historycznych, ale też tych z przyszłości. Tym razem seria cofnęła się daleko w przeszłość. Nie zgadniecie. Do epoki Rzymu. Anno 117 Pax Romana oferuje dwa tryby gry. Tryb kampanii fabularnej, w której jako młody urzędnik rozpoczniecie karierę od budowania tartaków i małych domków oraz połowu sardynek, a skończycie na zarządzaniu ogromnymi połaciami imperium. Jest też tryb otwarty, bez żadnych fabularnych ograniczeń. Dzięki różnym stopniom trudności możecie wybrać też, na ile chcecie się faktycznie zmierzyć z niebezpiecznym światem, a na ile po prostu chcecie zobaczyć super widoki antycznego miasta. No i podziwiać to, jak te małe ludziki załatwiają swoje codzienne sprawy, pracują, czy też noszą towary po wytyczonych przez was ulicach i drogach. Z perspektywy geograficznej swoją obecność zaznaczycie w dwóch regionach. W Latium, czyli w samej kolebce Imperium, ale także na odległej prowincji. Dokładnie w Albionie, znanej także jako Brytania. Zdecydujecie o kierunkach rozwoju, integracji czy podporządkowaniu podbitych ludów, a na dłuższą metę wybierzecie, czy chcecie pozostać lojalni władzy, czy wasze ambicje sięgają znacznie dalej. A wszystko to w polskiej wersji językowej. Sami sprawdźcie link w opisie filmu, aby dowiedzieć się więcej o grze Anno 117 Pax Romana. A my wracamy do tematu odcinka. Rozdział drugi. Granice rzymskiej globalizacji. Złota era cesarstwa rzymskiego to dla dzisiejszych historyków opowieść wielu paradoksów. W ostatnich 20 latach coraz więcej historyków skłania się ku koncepcji, że szczytowa potęga Imperium Rzymskiego mogła mieć mimo wszystko drugie gospodarcze dno. Okres stabilizacji oznaczał z jednej strony wielkie możliwości wymiany towarów, a także sposobność ku niespotykanej do tej pory w Europie opcji zwalczania kryzysów, np. klęski głodu, poprzez transport żywności z drugiego końca Imperium. Imperium Rzymskie momentami musi wydawać nam się do skraju globalistyczne, na ile mogły na to pozwalać ówczesne standardy prędkości podróży i informacji. To także od końca I wieku do początku III wieku naszej ery postępowała właściwa romanizacja prowincji. Jeszcze w 74 roku naszej ery prawa latyńskie otrzymała Hiszpania, co oznaczało drugie miejsce w hierarchii mieszkańców cesarstwa. Prawo obywatelskie Rzymu było stopień wyżej. Przykład Trajana i Hadriana, cesarzy pochodzących z Hiszpanii właśnie, świetnie pokazuje, że prowincje stawały się coraz częściej rezerwuarem utalentowanych urzędników, mogących zajść na sam szczyt. Ale wraz z romanizacją postępowała specjalizacja regionów integrowanych w imponującą siatkę połączeń. Tyle, że ta nowoczesność niekoniecznie musiała przekładać się na znaczne zwiększenie wydajności, czy to produkcji towarów, czy na przykład, co kluczowe, w rolnictwie, co miało miejsce w XVIII i XIX wieku. W wyniku wielu przywilejów podatkowych i socjalnych, którymi cieszyli się mieszkańcy Rzymu oraz całej Italii, ciężar wyżywienia imperium spadał na prowincję. Cesarstwo mogło zwiększać produkcję żywności głównie poprzez specjalizację takich prowincji jak Afryki Prokonsularnej czy Egiptu i przekierowanie tam wolnych rąk do pracy. Ale jednocześnie, jak wskazuje Kyle Harper w swojej książce Los Rzymu, klimat, choroby i koniec imperium, nieświadomie cesarstwo korzystało z pewnego optimum klimatycznego, a żeby zdobyć kolejne ziemie rolne, dochodziło do wielkiego wylesiania imperium. Niska wydajność rolnictwa musiała po prostu prowadzić do akcji karczowania. Cesarstwo, aby utrzymać się na fali złotej epoki, dosłownie przeżerało wszystkie dostępne zasoby naturalne. Podobnie limit tego, co byli w stanie Rzymianie wydobyć z kopalni w Brytanii, Hiszpanii i Dacji, wynikał z ograniczeń technologii i bezpowrotnie zmieniał krajobraz i ekosystemy. Tyle, że cesarze nie mogli zanadto skupiać się na konsekwencjach długofalowych takiego rozwoju. Ogrom bogactwa wypracowywanego przez system musiał utrzymywać niezwykle kosztowną armię. Ta, wahająca się w interesującym nas okresie na poziomie gdzieś między 300 a 500 tysięcy ludzi, kosztowała około 50% rocznych przychodów cesarstwa. Z tym jakże ciekawym zastrzeżeniem, że obrót pieniądza nie był tak intensywny jak dzisiaj. Ostrożne szacunki wskazują, że właściwe podatki odpowiadały za około 5 do 7% produktu krajowego brutto, stąd właściwe obciążenie utrzymaniem armii wyniosłoby połowę tego, około 2,5-3,5% GDP cesarstwa. Nie brzmi to jak szczególnie tragiczny koszt utrzymania Pax Romana, szczególnie w tak dużym państwie, ale spokój zewnętrzny i wewnętrzny opierał się na kluczowym balansie, który można było łatwo stracić. Dzisiaj stawia się pytania o to, czy podział zysków z tej operacji cesarstwa był nierównomierny. Wskazuje się m.in. na zagadkę gorszej jakości monet znajdowanych w prowincjach zachodnich, takich jak Galia i Hiszpania. W ramach tak wielkiego imperium, na długo przed istnieniem politycznych podziałów tetrarchii, mógł zacząć się tworzyć podział rozwoju imperium dwóch prędkości. Prowincje zachodnie mimo wszystko więcej eksportowały surowce i rekrutów, do czego jeszcze przejdziemy, za co otrzymywały prawdopodobnie walutę gorszej jakości. Czyżby stolice zrzucały na obrzeża monety gorszej jakości? Geograficznie zaś to jednak wschód był niejako skazany na sukces w wyniku bliskości szlaków prowadzących do Indii i Chin, samowystarczalności Egiptu, poważnej urbanizacji sięgającej jeszcze tysięcy lat wstecz. Ale ta specjalizacja funkcji w ramach cesarstwa dotyczyła też armii. W końcu przekształcenie przez Augusta armii w pełni profesjonalną instytucję ze służbą trwającą przeważnie 25 lat oznaczało, że finalnie powstawał zawód żołnierza, a kariera wojskowa otwierała się przed kolejnymi prowincjami. August w końcu sformalizował nie tylko zasady obywatelskich legionów, ale też jednostek auxilia, pomocniczych formacji tworzonych z peregrines, wolnych mieszkańców prowincji, ale nie będących obywatelami Rzymu. Owe jednostki były niejako szarą eminencją cesarstwa. W sumie odpowiadały za większość armii, przewyższając liczebność legionów. Służba w auxilia zaś pozwalała mieszkańcom prowincji na otrzymanie na końcu tej drogi rzymskiego obywatelstwa. System z pewnością nie był głupi, ale miał swoje limity. Jeszcze w drugiej połowie I wieku takie formacje przeważnie służyły na swoim terenie i pod dowództwem własnych oficerów. W wyniku powstania Batawów z 69 roku naszej ery doszło do zmian i próby faktycznego oderwania wojowników od swoich ojczyzn. Na przykład jednostki z Brytanii zostały przerzucone do Dacji, a formacje stworzone z Batawów do Brytanii. Takie jednostki otrzymywały oficerów rzymskich. To dowód oczywiście podejrzliwości Rzymian wobec stworzonych przez siebie formacji. Bardzo często były one uzupełniane też rekrutami z różnych regionów imperium. Z czasem też, co badacze antyku jeszcze nie do końca wyjaśnili, w auxilia zaczęli pojawiać się też pełnoprawni rzymscy obywatele. Nic dziwnego, że w wyniku tej erozji trwającej czasami dziesiątki lat jednostki pomocnicze coraz bardziej przypominały właściwe legiony. Archeolog Ian Haynes całą politykę zasysania rekruta z prowincji porównał do wydobycia surowców, a często przymusowa służba oznaczała też w dłuższej perspektywie niejako wyrywanie zębów prowincjom i osłabianie ich potencjału do podobnych ruchów jak powstanie Batawów. Oznaczało to z czasem zastępowanie lokalnych kultur militarnych systemem nowoczesnej specjalizacji, w której zawodowi żołnierze różnego pochodzenia bronią milionów cywilów pracujących na utrzymanie ogromnego wojska. Z drugiej strony weterani auxilia w różnym stopniu po odbyciu służby opuszczali jednostki zawsze w pewnym stopniu zromanizowani. Część z nich nauczyła się czytać i pisać, przyjmowała kulturę Rzymu. Całościowy poziom tej integracji jest jednak trudny do zmierzenia. Niektóre analizy wskazują nawet na bardziej skomplikowany obraz tej relacji i mimo wszystko rosnącą niepewność cesarzy co do lojalności wojsk. Stąd władcy będą się czuli pod coraz mocniejszą presją nagradzania swoich żołnierzy wyjątkowymi darami pieniężnymi. Te wątki cywilne i gospodarcze oraz wojskowe możemy połączyć w jedną całość. Romanizacja oznaczała jednocześnie zamianę prowincji w wyspecjalizowane centra wydobywcze i rolnicze, ale też jeśli potraktować faktycznie mieszkańców prowincji jako zasób do jednostek pomocniczych, to w ciężkich czasach mógł być on zasobem wyczerpywalnym. Najlepszym dowodem na to są losy rekrutów z samej Italii. Mieszkańcy Italii odpowiadali za większość rekrutów do legionów jeszcze do II wieku, ale z czasem to prowincje stawały się głównym źródłem żołnierzy. Szacuje się, że w ciągu II wieku liczba mieszkańców Italii w legionach spadła do 20%. Żeby uzupełnić ten obraz, musimy pamiętać o auxilia, które zawsze były bardziej liczne od legionów. W tym kontekście nagle mieszkańcy centrum imperium tworzyli pewnie mniej niż 10% liczebności całej armii. Gdy w połowie wieku ten region miał około 14 milionów mieszkańców spośród około 75 milionów całego imperium, czyli 19%. Choć znowu historycy nie mają pewności co do tych szacunków populacji. Tak jak na dłuższą metę sama Italia nie była w stanie zapewnić odpowiedniego rekruta, tak i w dalekiej perspektywie romanizacja przeżerała też ten potencjał prowincji. Ten proces oznaczał też, że w obliczu kryzysu armia rzymska dla łatania dziur mogłaby zostać zmuszona do rekrutacji spośród kultur, które nadal potrafiły walczyć. Nic dziwnego, że coraz częściej były to kultury spoza granic Rzymu. Szczególnie jeśli Rzymianie chcieliby zachować wysokie standardy wojska. Fascynujące jest podwójne zestawienie danych o wzroście Rzymian. Znacznie późniejszy autor, Wegecjusz, opisywał, że kandydat na legionistę powinien mieć między 177 a 183 cm wzrostu. Tymczasem na przykład mieszkańcy Italii czy Brytanii mieli mieć średnio 164 cm. Czy oznaczało to, że coraz bardziej rośli żołnierze bronią milionów cywilów, spośród których większość nie nadawała się formalnie do służby wojskowej? Był jeszcze jeden powód dla zainteresowania rzymskich oficerów rosłymi i zdrowymi barbarzyńcami, co również wiąże się z problemami biologicznego potomstwa cesarzy wskazanymi w pierwszym rozdziale. Rozdział trzeci. Chorzy obywatele bogatego państwa. Trudno zmierzyć nam prawdziwy poziom życia w cesarstwie, a gdyby nie Pompeje i Herkulanum, tak wiedzielibyśmy jeszcze mniej. Dzisiaj historycy właściwie proponują cały szereg wizji. Z jednej strony mamy próbę analiz dotarcia na skraje imperium różnych towarów ekskluzywnych, na przykład wypasionej ceramiki. W tej interpretacji, do której skłania się m.in. Brian Ward Perkins, faktycznie w cesarstwie doszło do pewnego wzrostu jakości życia, co przeważnie jest wypadkową także spokoju wewnętrznego i nielicznych zagrożeń zewnętrznych. Ponadto skala handlu morskiego w II wieku, czego dowodem są wszystkie zachowane z tego okresu wraki na dnie Morza Śródziemnego, musi sugerować obrót pieniądza oraz towarów i to, że prowincje były w stanie brać udział nie tylko w produkcji, ale później też w zakupie nie tylko towarów pierwszej potrzeby. Ale może was to nie przekonuje, może chcecie posłuchać argumentu wielkiej krowy. Otóż w epoce rzymskiej krowy były większe niż wcześniej i większe niż we wczesnym średniowieczu. Co to mówi o poziomie życia człowieka? W sumie nie do końca wiemy, bo wielkie krowy i mali ludzie to może być niezwykle ponure połączenie. W szalenie ciekawych badaniach opublikowanych w 2022 roku w pracy The Uncertain Past, Probability in Ancient History, autor szacuje, że Rzymianie osiągnęli niespotykany do tej pory poziom urbanizacji na poziomie nawet 23%, czyli poziom osiągnięty przez Anglię na początku XIX wieku i Stany Zjednoczone w drugiej połowie XIX wieku. Nie możemy jednak łączyć urbanizacji ze skokiem jakości życia obywateli, a przynajmniej nie natychmiastowy skok jakości życia. Być może nawet proces był początkowo odwrotny. Wystarczy zobaczyć, co stało się z mieszkańcami miast w epoce industrialnej. Najgłośniejszym orędownikiem tej teorii chorego cesarstwa jest Kyle Harper. Harper z przekonaniem przedstawia drugie dno rozwoju imperium. Cesarstwo rzymskie stworzyło ekologię chorób, czego konsekwencje jej twórcy nie mogli sobie wyobrazić. Cesarstwo pielęgnowało skupiska miejskie o zagęszczeniu, którego wcześniej nie widziano i które miano ponownie ujrzeć dopiero wiele stuleci później. Ułatwiało także poruszanie się i łączność w swoich niezwykle rozległych i różnorodnych regionach geograficznych. Skala przeobrażenia środowiska, które dokonało się pod rządami Rzymian, reprezentowała największą przemianę ekologiczną pomiędzy rewolucją neolityczną a przemysłową. Harper wskazuje też jednak, że wcielenie danego terytorium do cesarstwa osłabiało populację, na przykład standardy zdrowotne w rzymskiej Brytanii określa katastrofą, choć tutaj zwraca uwagę na przykład na rekordowo niski wzrost mieszkańców tej prowincji na tle wcześniejszych i późniejszych szkieletów. Pasuje to do wcześniejszego argumentu o różnicy fizycznej między idealnym legionistą a typowym cywilem. Ale też spadek wzrostu mieszkańców mógł wynikać też właśnie z tego, że działał Pax Romana, czyli państwo było w stanie ochronić swoich najsłabszych obywateli, którzy w inny sposób po prostu by umarli. Mimo to dzisiaj przyjmuje się, że w tej erze stabilizacji bez wchłanianej ludności w wyniku podbojów przyrost populacji wynosił ledwie 0,1%, maksymalnie 0,15% rocznie. Bardziej niepokoić muszą inne argumenty Harpera, że stan uzębienia zachowanych szczątków z czasów rzymskich wskazuje na powszechność liniowej hipoplazji szkliwa, LEH, wady, która jest efektem chorób lub niedoborów żywieniowych, co u dzieci zatrzymuje produkcję szkliwa właśnie, a ponieważ szkliwo nie ulega przebudowie, stanowi idealny wskaźnik dla problemów zdrowotnych szerokiej populacji cesarstwa. 2 lata po premierze książki Harpera włoscy badacze dokopali się głębiej i przebadali 2 rzymskie nekropolie, zwracając uwagę na status pogrzebanych obywateli miasta. Aż 93% niżej urodzonych miało ten niedorozwój szkliwa. U wyżej urodzonych ten wskaźnik spadał do 72%. Szkielety dzieci i nastolatków miały więcej przypadków LEH, co ukazuje rzecz jasna powiązanie między niedorozwojem szkliwa a śmiertelnością przed wkroczeniem w dorosłość. Różnica między bogatymi i biednymi dotyczyła nie tylko samego występowania LEH, ale także poziomu zmian. Biedni mieli 2 razy więcej dotkniętych niedorozwojem zębów. Niewątpliwie oznacza to, że udział w bogactwie imperium był bardzo nierówny i przekładał się na kwestie żywieniowe i zdrowotne w skrajny sposób. Ale idąc jeszcze dalej, sytuacja bogatszych obywateli wcale też nie była szczególnie różowa. Wedle tych badań jedynie 28% spośród bogatych obywateli przeszło przez dzieciństwo i dojrzewanie w odpowiednich na XXI wiek warunkach. A przecież tu nawet nie patrzymy na wszystkich mieszkańców imperium, którzy nie byli obywatelami. Różne szacunki mówią o tym, że nawet 1/4 mieszkańców mogła być niewolnikami. Nie ma też jeszcze jasnej odpowiedzi na pytanie, kto miał gorzej, czy harujący na roli, czy mieszkający w zatłoczonych miastach. Kuriozalną tezą byłoby to, że osiadli Rzymianie, pozbawieni opcji ekspansji, zaczęli nieco podgniwać i to w momencie, gdy era pokoju szybko dobiegała końca. Rozdział 4. Nierozwiązywalne granice. Drugi wiek w żadnym razie nie oznaczał końca wojen, o czym najlepiej miał się przekonać Trajan, gaszący liczne pożary zarówno w Dacji, jak i na wschodzie, przy granicy z perskim państwem Partów. Symbolicznie tylko Rzymianie zaznaczali tam swoją obecność, tworząc nową prowincję – Partię. Genialne. Trajan umierał też w nieciekawych okolicznościach. Problemy pojawiły się w Mezopotamii, Egipcie, Afryce, Dacji. Być może właśnie dlatego to Hadrian zrobił pierwszy od setek lat zwrot Rzymu do środka. W ciągu swego panowania starał się powtórzyć dokonania Augusta i odwiedził w trzeciej dekadzie II wieku liczne rzymskie prowincje. Jednocześnie dokonał poważnej korekty na wschodniej granicy, wyznaczając rzekę Eufrat za granicę rzymskiego imperium, choć niekoniecznie jakichkolwiek rzymskich wpływów. Co jednak to zaprzestanie podbojów oznaczało dla tak potężnego państwa? Rzymianie do tej pory rozwiązywali problemy zagraniczne, likwidując i bardzo powoli romanizując sąsiadów. Modelowy jest tu przykład podboju Galii i przesuwania granicy rzymskich wpływów. Po złupieniu Rzymu przez Galów na początku IV wieku przed naszą erą, przez kolejne stulecia pamiętano o tej traumie, ale też coraz częściej wzrok Rzymian kierował się na północ. W końcu plemiona Galów tworzyły imponującą cywilizację, która kusiła swoimi bogactwami. Rzymianie powoli przesuwali granice i to, co mogli odczytywać jako bufor bezpieczeństwa przed kolejnym zagrożeniem dla Rzymu. Najpierw jeszcze w III wieku przed naszą erą poprzez stworzenie Galii przedalpejskiej, a w 121 roku przed naszą erą utworzyli na zdobytych ziemiach prowincję Galia Zaalpejska, co oznaczało kluczowe przekroczenie górskiej granicy. Geografia determinowała kolejne postępy. Zaangażowanie Rzymian na południu dzisiejszej Francji musiało na dłuższą metę prowadzić do dalszego mieszania się interesów galijskich i rzymskich. Podbicie Galii zaś prowadziło do konieczności spacyfikowania Brytanii itd. W ciągu kolejnych 200 lat Rzym krwawo rozwiązywał kolejne problemy zagraniczne i zamieniał je w problemy wewnętrzne w postaci buntów. Przesuwanie granic musiało mieć jednak jakiś limit. Pamiętajmy o tym, że Rzymianie połykali tak naprawdę dość nowoczesne albo momentami nawet pradawne kultury wraz z całą dostępną infrastrukturą. Rzymski wojownik z I wieku przed naszą erą nie wyglądał tak naprawdę znacznie bardziej nowocześnie od swojego galijskiego rywala. Na początku I wieku sam cesarz August przekonał się, że potencjalne korzyści z podboju Germanii mogą nie być warte poniesionych strat. Bitwa w Lesie Teutoburskim miała odbijać się Rzymowi czkawką, choć też przesadą byłoby stwierdzenie, że Rzymianie zaprzestali jakichkolwiek wypraw na tereny zamieszkane przez ludy germańskie. To w końcu właśnie ta granica, ciągnąca się długo na Renie i Dunaju, stała się głównym celem inwestycji w fortyfikacje oraz ważnym obszarem służby dla rzymskich legionów i jednostek pomocniczych. Co miało wyjść na jaw, to to, że polityka defensywna nie musi być wcale tańsza od polityki ekspansji. Do tej pory każdy wódz rzymski mógł polegać na nagłym wzbogaceniu się i swoich żołnierzy w wyniku złupienia bogatego sąsiada. Sięgnięcie granic nieopłacalności ekspansji prowadziło do konieczności utrzymania na tyle dużej armii, aby móc zareagować na zagrożenia w różnych zakamarkach imperium, co było kluczowe dla zachowania produkcji i przepływu towarów, ale też wiary w ochronę zapewnianą przez opłacanie podatków. Te wątki się oczywiście zakleszczają. Nic dziwnego, że proces finalizowania granicy na Renie i Dunaju zakończył się na kilkadziesiąt lat po zdobyciu Dacji wraz z jej bardzo obiecującymi złożami, w tym złożami srebra. Ale zatrzymanie ekspansji oznaczało też powstanie nowej zagadki, w jaki sposób wpływać na państwa i plemiona mieszkające za granicami Imperium Rzymskiego. Jednym ze sposobów Rzymian na trzymanie ręki na pulsie było tworzenie więzi z państewkami i plemionami po drugiej stronie granicy. Formalnie te twory, na przykład państwo Markomanów, pozostawały uległymi klientami Rzymu. Rzym w ten sposób w czasach pokoju mógł liczyć na przykład na dalszy napływ niewolników, skupowanych od władców takich państw buforowych. Wieloletnia stabilizacja znowu jednak prowadziła do wzmocnienia tych organizmów na tle konkurencji na obszarze ziem barbarzyńskich. Następca Hadriana, Antoninus Pius, najmocniej pielęgnował pokój na tej kluczowej granicy. Adrian Goldsworth, jeden z wielu autorów dzisiejszej bibliografii, twierdzi jednak, że w nieustannie brutalnych czasach starożytności iluzja pokoju tak naprawdę prowadziła do sugestii, jakoby Rzym stał się słabszy, a właśnie Antoninus Pius jako cesarz dość gnuśnie nie wyściubiał nawet nosa z Italii. Potomni doceniali jego umiejętności delegowania problemów i zdolności dyplomacji, ale część historyków uznaje, że jednak spijał on ledwie śmietankę po dokonaniach poprzedników. Tyle, że pod tą śmietanką nie kryła się kawa, której Rzymianie nie znali, ale brunatna breja. I ktoś musiał ją w końcu wypić. Rozdział 5. Trudne wybory najlepszego cesarza. Marek Aureliusz uchodzi za ostatniego z dobrych cesarzy, ale faktycznie złota epoka zakończyła się na początku jego rządów. Seria wojen rozpoczęła się już w 161 roku. Jako następca Antoninusa Piusa, Marek Aureliusz został postawiony w obliczu kryzysu, znacznie kontrastującego z epoką rządów poprzednika. Na granicy wschodniej zaogniał się po raz kolejny konflikt z państwem Partów. Po śmierci Antoninusa Piusa, Partowie starali się zamienić Armenię w swoją strefę wpływów, a ówczesny gubernator Kapadocji, Marek Sedacjusz Severianus, miał dać się omotać jakiemuś wieszczowi, który przewidział jego rychłe, samodzielne zwycięstwo. Severianus rozpoczął katastrofalną kampanię, która trwała ponoć ledwie 3 dni i zakończyła się totalnym wyparowaniem przynajmniej jednego legionu, ale niektórzy teoretyzują, że porażka tam była porównywalna do lasu teutoburskiego i utraty 3 legionów. W dalszej perspektywie krwawa wojna zakończyła się znowu zwycięstwem Rzymian i nawet złupieniem stolicy Partów, ale ten konflikt musiał oznaczać ogromne obciążenie armii rzymskiej, a do tego miał kilka poważnych konsekwencji. Przede wszystkim rzymskie legiony operowały na terenie objętym nieznaną chorobą, i legioniści powracający do domu rozprzestrzenili ją po całym imperium. Pomogła w tym oczywiście potężna skala urbanizacji i handlu. Imperium nie mogło po prostu się zatrzymać. Towary, przede wszystkim żywność, krążyły niczym krew po żyłach cesarstwa, ale z każdym okrętem dobijającym do odległych portów wędrował śmiertelnie groźny patogen. Dzisiaj szacuje się, że śmiertelność tej zarazy, prawdopodobnie ospy, wynosiła między 10 a 20%. Próby statystycznego modelu wskazywały jednak nawet na wynik tak wysoki jak 22-24%. Z pewnością najbardziej dotknięte zarazą były miasta, ale armia zawodowa, tłoczona w garnizonach, również poniosła ogromne straty. Sama zaraza nie mogła zabić tak potężnego imperium, ale szacuje się, że ubytek demograficzny cofnął państwo pod względem populacji o 100-150 lat. Słowami Kyla Harpera, zaraza miała dalekosiężne efekty, które tutaj podamy w skrajnie skróconej postaci. Wstrząs wywołany przez ten pomór, większy od czegokolwiek, co do tej pory państwo doświadczyło, nadwyrężył system cesarski. Zakłócony został podstawowy rytm rolnictwa. Zaszły zmiany w polityce i moralności cesarstwa. Pandemia przyspieszyła prowincjonalizację. Wiele o problemach ówczesnego cesarstwa mówi dość mocne tąpnięcie w jakości monety, na przykładzie srebrnego denara. Na wykresie widać, że już za Antoninusa Piusa doszło do zmniejszenia zawartości srebra, a ten trend powoli zjeżdżał coraz mocniej. Jednocześnie coraz częstszym standardem było wypłacanie armii coraz większych bonusów. W końcu Marek Aureliusz na początek swoich rządów zarządził podwójną kwotę tzw. donativum po 5000 denarów na głowę żołnierza. Nic dziwnego, że w takiej nawale problemów Marek Aureliusz musiał filozofować w stoicki sposób. Ledwo skończyła się wojna z Partami, a problemy wróciły na granicę dunajską. To w tym czasie doszło do pierwszych od stuleci poważnych ruchów plemion, naciskanych przez napływ Gotów, którzy w ciągu ostatnich 2 stuleci mieli osiągnąć poważny wzrost populacji. Wtedy też po raz pierwszy, jeszcze w sposób niebezpośredni, Goci wpłynęli na losy cesarstwa, ale też symbolicznie przetestowali wytrzymałość więzów państw klienckich z Rzymem. Marek Aureliusz przez całe swoje panowanie musiał mierzyć się z kolejnymi wstrząsami na tej granicy, a efekty dochodziły nawet do północnej Italii. Po raz pierwszy od 101 roku przed naszą erą i najazdu Cymbrów i Teutonów Italia została najechana przez wroga. To 2,5 wieku różnicy. Te tak zwane wojny markomańskie po wielu perypetiach wydawały się zmierzać do szczęśliwego dla Rzymu finału, ale prawdopodobnie armia rzymska w połączeniu ze stratami z Partii i wyniku zarazy została kompletnie przetrzebiona. Marek Aureliusz otrzymał też niespodziewany cios w plecy. Po ustabilizowaniu granicy z Partami sprawami na wschodzie zajął się Avidiusz Cassius, dowódca zwycięskich kampanii i jednocześnie nieświadomy siewca zarazy. W 175 roku miał on otrzymać fałszywe doniesienia o śmierci cesarza i w odpowiedzi natychmiast ogłosił się jego następcą. Cassius nie zszedł jednak z tej ścieżki, nawet gdy pewnie już wiedział, że Marek Aureliusz żyje. Stąd faktycznie stawał się groźnym uzurpatorem, który położył łapy na Egipcie, Syrii i Arabii, co mogło głównie niepokoić Rzym o dostawy zboża. Cała sprawa implodowała, gdy Cassius został zamordowany po prostu przez własnych żołnierzy, ale to, co działo się od 161 roku do 175 roku, ujawnia wielką wrażliwość cesarstwa, a jeszcze gorsze były długofalowe konsekwencje tego niewątpliwego kryzysu. Doszło bowiem do znacznego ubytku wśród cywilów, a tym samym do spadku podatków. Z drugiej strony i armia poniosła w ciągu tych kilkunastu lat ogromne straty. Marek Aureliusz z perspektywy dalszych stuleci podjął się kontrowersyjnej decyzji o błyskawicznej integracji ludów, z którymi tak krwawo wojował. Starą tradycją było przejęcie części wojowników pokonanego wroga i wykorzystanie ich jako oddziałów pomocniczych. I tak Aureliusz kilka tysięcy Sarmatów wysłał do Brytanii. Ale co więcej, to właśnie ludami germańskimi obsadził prowincje naddunajskie, wcześniej przetrzebione tymi samymi wojnami. W końcu w dalszej perspektywie odbudowa demograficzna imperium wydawała się nie mniej ważna. Jak wskazuje autor Thomas S. Burns, były to plemiona mimo wszystko słabo, jeśli w ogóle, podporządkowane. Tradycyjny proces romanizacji podbitych plemion został tutaj przyspieszony i szczególnie na terenie Panonii doszło do kompletnego wymieszania kulturowego. Temat osiedlania barbarzyńców na terenie Imperium wróci poważnie w IV wieku, ale tutaj znalazł swój symboliczny początek. Rzymianie jednocześnie nie zaprzestali nękania Germanów po drugiej stronie granicy, aby nie popełnić błędów wcześniejszych cesarzy, którzy pozwolili wrogom wylizać rany. Marek Aureliusz rozważał ostatecznie dość stare, sprawdzone dla Rzymian rozwiązanie – utworzenie nowych prowincji na niespokojnych terenach. Tak doszło do kolejnej wojny markomańskiej, przerwanej dopiero śmiercią Marka Aureliusza. Mimo niewątpliwych starań cesarza, nie był w stanie nie tylko rozwiązać wszystkie problemy, ale też stworzył kilka kolejnych. Być może kolejny dobry cesarz byłby w stanie kontynuować dzieło swego poprzednika. Natomiast Marek Aureliusz zerwał z tradycją merytorycznej adopcji i postawił na własne dzieci. Jeszcze w 166 roku Marek Aureliusz ogłosił swoich młodych synów, w tym ledwie 5-letniego Komodusa, cezarami, czym wysyłał jasny sygnał, jak widzi plany sukcesji, nie mając oczywiście żadnego pojęcia o tym, czy synowie będą się w dłuższej perspektywie nadawać. Finał. Konanie augustiańskiego cesarstwa rzymskiego. Komodus dla historyków stał się niejako negatywnym odbiciem swojego ojca. Objął samodzielne rządy w 180 roku, zasłynął okrucieństwem i smykałką do walk na arenie. Trudno dzisiaj powiedzieć, na ile w polityce wewnętrznej i zewnętrznej Komodus miał po wybojach ostatnich 20 lat wielkie pole manewru. To na jego rządy przypada m.in. zasadniczo wygaśnięcie działań wojennych w Dacji, co niektórzy historycy oceniali jako zaprzepaszczenie całej pracy jego ojca i porzucenie koncepcji stworzenia szerszego bufora na północnym wschodzie Europy. Mogło to mieć ogromne konsekwencje dla przyszłej historii Rzymu. Ale czy rzymska armia mogła faktycznie pozwolić sobie na kolejne wojny? Tak zbierały się w lawinę decyzje podejmowane przez ostatnie dziesięciolecia. Niemniej Komodus najmocniej wykazał się w zrażaniu sobie rzymskich elit, co ostatecznie doprowadziło do jego skrytobójczej śmierci. Problemy sukcesji po takim ancymonie to swoista klamra, która zamyka narrację i ukryte problemy złotej ery cesarstwa. To szokujące, jak szybko era złota przechodziła w erę żelaza i rdzy. Zaraza Antoninów w połączeniu z wyborem Komodusa, niespokoje na granicy dunajskiej i wojna z Partami po raz pierwszy od 100 lat tworzyła niebezpieczną mieszankę osłabienia wewnętrznego państwa, politycznej niestabilności i jątrzących się zagrożeń zewnętrznych. Zmieniająca się struktura armii i relacje armii z cesarzem prowadziły zaś już wcześniej do prób zapewnienia sobie lojalności poprzez coraz większe bonusy finansowe. Po śmierci Komodusa cesarz Pertynax próbował jakoś zreformować ten zepsuty system wynagrodzeń. Prowadził on przecież do konieczności bicia milionów denarów, co przy limicie kruszca prowadziło do obniżenia jakości monety. Co gorsza, jeśli donatiwum powinien płacić każdy cesarz rozpoczynający swe rządy, tak armii mogła się opłacać rotacja cesarzy. W nagrodę za swoją inicjatywę Pertynax został zabity przez swoich żołnierzy. A był dopiero pierwszym z 5 władców, którzy tego roku siadali na tym gorącym krześle. Tak zwany rok 5 cesarzy ujawniał też przyszłą tendencję do prób rozwiązywania problemów sukcesyjnych po prostu przemocą. Choć finalnie rządy Septymiusza Severa uspokoiły sytuację, tak przecież on sam doszedł do władzy z pomocą wojska. Uchylił tym samym wrota do nieco staromodnej już formy zdobycia władzy w Rzymie. Przyszła liczba wojen domowych i rewolt w Cesarstwie Rzymskim miała osiągnąć intensywność znaną z ostatnich 100 lat Republiki. Nie wróżyło to dobrze na przyszłość. Jeden historyk wyliczał, że od 217 roku aż do właściwego końca imperium najdłuższe okresy bez wojny domowej trwały ledwie 10 lat. i w większości dotyczyły one właśnie prowincji zachodnich. Wojny domowe możemy odczytywać jako formy wzmocnienia państwa poprzez osiągnięcie centralizacji. Potrzebny jest jednak ten moment dłuższego oddechu, integracji. Na przykład wojna secesyjna na dłuższą metę wystrzeliła Stany Zjednoczone do poziomu superpotęgi, co pewnie byłoby niemożliwe, gdyby istniały USA i CSA. W Rzymie wojny domowe nie wzmacniały nikogo, po prostu występowały zbyt często. Wszelkie wahnięcia względnego poczucia bezpieczeństwa, szczególnie w coraz bardziej odmiennym świecie łacińskiego zachodniego Rzymu, były ogólnie krótkotrwałe. Co gorsza, ostatecznie w wojnach domowych przeżerano nadwyżki populacji, a delikatna równowaga z czasów Pax Romana była coraz mniej odporna na kolejne kryzysy. Mimo to na pewno powiecie, że niezwykłą wytrwałością wykazało się Cesarstwo Rzymskie, że od 117 roku do upadku potrzeba było jeszcze 350 lat. Mimo to nieraz to właśnie decyzje podejmowane u szczytu potęgi mogły wpływać długofalowo na sytuację kolejnych pokoleń oraz na to, jak wytrzymałe miały okazać się struktury cesarstwa, gdy niemal lawinowo zaczęły spadać na nie ciosy. Augustiańska koncepcja cesarstwa, tak zwanego pryncypatu, nie przetrwała III wieku, a w IV wiek cesarstwo wkraczało kompletnie odmienione i miało być coraz bardziej wrażliwe na liczne problemy wewnętrzne i zewnętrzne. Ale to jak zawsze temat na kompletnie inny odcinek, ale my mamy za to szczęście, że możemy zamrozić czas i skupić się na budowaniu miast w szczycie potęgi imperium. Wszystko to dzięki grze Anno 117 Pax Romana.